ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Ryszard Kalisz, mecenas, prawnik, były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, były minister spraw wewnętrznych i administracji i przyszły, no już członek Państwowej Komisji Wyborczej.
Członek dopiero od chwili zaprzysiężenia.
Jutro pan się wybiera, panie mecenasie.
Czyli jutro jest o godzinie 14 uroczystość w Pałacu Prezydenckim.
I pan się wybiera, rzecz jasna.
Wybieram się oczywiście.
A z Facebooka pan korzysta, panie mecenasie?
Tak, tak, korzystam czasami.
Jak pan przeżył te ostatnie godziny?
Ja pracowałem, wie pan, korzystam z Facebooka ewentualnie w weekend bądź wieczorem późno. Przeżyłem te godziny po prostu u mnie w kancelarii.
No, bo była poważna awaria, może pan nawet nie zauważył, no ale właśnie. Teraz już porozmawiajmy o polityce. Czy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym da się naprawić uchwałą sejmową? Uchwałą sejmową.
Oczywiście, że się da, ale nie naprawić do końca. Dlatego, że by naprawić do końca, no to na bazie tej ustawy musi być odpowiedzialna postawa tych 12 członków Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani zgodnie z prawem.
Ale co pan nazywa odpowiedzialną postawą?
To jest tak, jak w tym uchwale, oni są wzywani do tego, żeby uderzyli się w piersi i żeby stwierdzili, że byli członkami organu, który sprzeniewierzył się swoim powinnościom konstytucyjnym.
No ale panie mecenasie, przecież to, o czym pan mówi, to jest pewnego rodzaju science fiction, jeśli chodzi o politykę i to trudno sobie
jest
wyobrazić.
Jest science fiction, ale to pan to powiedział, natomiast mamy już przykłady, że sędziowie, tak zwani neosędziowie, którzy nie są sędziami w sądach powszechnych, sami rezygnowali i to jest swoistego rodzaju półśrodek. Dlatego, że były propozycje, w szczególności taką propozycję formułował pan profesor Wojciech Sadurski, aby uchwałą właśnie Sejmu stwierdzić, że cały organ Trybunał Konstytucyjny, nazwijmy go od roku 2016, od 1 stycznia, był ciałem niekonstytucyjnym.
No ale za to spotkała profesora Sadurskiego dosyć znaczna krytyka ze strony bardzo wielu prawników.
No właśnie. I dlatego ta uchwała, ona zmierza właśnie w kierunku zarówno poczucia odpowiedzialności tych 12 sędziów, bo że tych 3 sędziów, którzy nie są sędziami, oni nie są sędziami, w związku z tym ich nie ma do czego wzywać. Oni po prostu są najnormalniejszymi w świecie uzurpatorami, ale tych 12 zostało wybranych zgodnie z prawem i oni jednak powinni doznać refleksji. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz w tej uchwale, dodam, mianowicie stwierdzenie Sejmu, że stosowanie się do orzeczeń tego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej jest naruszeniem artykułu 7 Konstytucji, czyli zasady legalizmu, że każdy organ władzy publicznej musi działać na podstawie prawa i w granicach prawa.
I to jest
prawa.
Chyba najmocniejsze stwierdzenie z tej całej uchwały, tak, rzeczywiście. Tak, tak. To jest wezwanie do tego, żeby nie przestrzegać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.
Silne jest to stwierdzenie, że dlatego Trybunał w tym czasie, o którym mówimy, był organem niekonstytucyjnym, że kierowała nim osoba powołana niezgodnie z prawem i jednocześnie już przed 1,5 rokiem skończyła się jej kadencja.
Ale jak pan jako prawnik, jak pan na to patrzy, czy Sejm ma prawo wezwać do niestosowania, do nieprzestrzegania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego?
Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przez te 16 lat ten organ, który sam siebie nazywał Trybunałem Konstytucyjnym, permanentnie naruszał prawo. I dlatego Sejm, wybrany w demokratycznych wyborach, Sejm demokratycznego państwa prawnego, jest w pełni uprawniony do takiego żądania.
A jeśli następny Sejm, następnej kadencji wystosuje taką uchwałę wobec nowego Trybunału Konstytucyjnego, to co wtedy?
Nie będzie miał do tego podstaw faktycznych. Dlatego, że panie redaktorze, chwila prawdy. od listopada 2015 roku, od podjęcia uchwały o tym, że w zasadzie od podjęcia przez pana prezydenta decyzji, że nie będzie zaprzysięgał trzech prawidłowo wybranych przez Sejm członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a później podjęcia uchwały przez Sejm o wyborze tych trzech uzurpatorów, mamy do czynienia z permanentną niekonstytucyjnością. Ten Sejm poprzedni w 2015 i 2016 roku, można powiedzieć, dokonywał aktów niezgodnych z konstytucją.
To inaczej
a ten
pana
Sejm
zapytam, panie
takich
mecenasie.
Aktów nie dokonuje.
To inaczej pana zapytam, panie mecenasie. Czy wszystkie orzeczenia w takim razie Trybunału Konstytucyjnego od tego momentu, o którym pan wspomniał, są z wadą prawną?
Jest pewnego rodzaju racja polegająca na wykładni w kierunku stosowania konstytucji. Inaczej mówiąc, wykładnia nie może być przeciwko konstytucji, tylko musi być w zgodzie z konstytucją. I jeżeli, a są takie orzeczenia, które były w zgodzie z konstytucją wydane, a jednocześnie nie brał w nich udział żaden uzurpator, to tego rodzaju orzeczenia powinny być stosowane.
Ale kto ma o tym decydować w takim razie, jeżeli nie Trybunał Konstytucyjny?
Panie redaktorze, przecież mamy do czynienia z państwem. Wiemy, ci, do których były skierowane te orzeczenia, przykładowo Sejm, Rada Ministrów i tak dalej, im, mając swoje aparaty prawnicze, bardzo łatwo jest zauważyć tego rodzaju sytuację.
Ale wyjdzie na to, że wtedy prawnicy w kancelarii premiera będą decydować o tym, czy Trybunał Konstytucyjny
nie będą decydować,
zgodnie z konstytucją.
Dlatego, że zobaczyć, panie redaktorze, że w składzie nie było neosędziego oraz jednocześnie zobaczyć, że tego rodzaju orzeczenie jest orzeczeniem co do prawa, tak jak konstytucja stanowi o powinnościach, o kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego, a nie co do faktów, jak stosuje często to Trybunał, ten ostatni Julii Przyłęckiej, to nie jest taka znowu sprawa nawet trudna dla osoby pełniącej funkcję organu państwa.
To inaczej pana zapytam. Czy orzeczenie na przykład dotyczące, czy zrywające kompromis aborcyjny, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku jest z wadą prawną?
Oczywiście. Totalną, dlatego że było podjęte w pełnym składzie.
No dobrze, to jeżeli tak jest, to jeżeli jutro ta uchwała sejmowa dotycząca, czy wzywająca członków Trybunału, ale także odwołująca się do tego artykułu 7 Konstytucji, o którym pan wspomniał, panie mecenasie, jutro zostanie przegłosowana, to znaczy, że wracamy do kompromisu aborcyjnego?
To znaczy, że żaden organ państwowy tego orzeczenia sądowego nie może stosować, w tym prokuratura.
Czyli rozumiem, że wtedy żadne ustawy liberalizujące, znaczy inaczej, ustawy... Sprawa aborcji jest w gruncie rzeczy wtedy wraca do 97
roku. W praktyce tak, natomiast w kategoriach prawnych to orzeczenie nie może być stosowane przez żaden organ państwa, bo zgodnie z uchwałą Sejmu, która będzie jutro przegłosowana, przynajmniej tak wszystko wskazuje, byłoby to niezgodne z artykułem 7, czyli zasadą legalizmu.
O tym wszystkim mówi Ryszard Kalisz, były szef Kancelarii Prezydenta, prawnik, mecenas, który jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych, zapraszamy do radia RMF 24. Czy dla kogo jest skierowany ten fragment uchwały sejmowej, o której pan mówi? Bo rozumiem, że to sędziowie teraz w sądach powszechnych w pewnym sensie będą decydować o tym, co jest zgodne z konstytucją, a co nie.
Zawsze mieli taką możliwość. Jest przecież dopuszczalna od lat rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw. Ona nie polega na tym, że sąd powszechny mówi, że jakaś stwierdza, że jakiś przepis jest niezgodny z konstytucją i wyklucza go z porządku prawnego, bo nie ma takich kompetencji, ale może stwierdzić, że jakiś przepis jest niezgodny z konstytucją i pomija go w orzekaniu w konkretnej sprawie.
Czy to dotyczy wszystkich sędziów, także tych, których się nazywa neosędziami?
To jest inna jeszcze kwestia, dużo bardziej skomplikowana.
Boję się już tego, panie mecenasie, jak wejdziemy w takie skomplikowane prawnicze
kwestie. Nie, no po prostu, no, tamta Krajowa Rada Sądownictwa w roku 2017 została podjęta z naruszeniem konstytucji i dlatego ona nie może być, sędziowie, którzy byli wnioskowani przez tamtą Krajową Radę Sądownictwa, nie są sędziami.
Panie mecenasie, czy da się naprawić Trybunał Konstytucyjny bez zmiany Konstytucji?
Ja uważam, że tak.
A uważa pan, że ta zmiana Konstytucji jest potrzebna?
Wie pan, my kiedyś, kiedy tworzyliśmy Konstytucję w 1997 roku, przyjęliśmy publicznie, mówiliśmy, że powinniśmy dokonać przeglądu Konstytucji po 10 latach. Jak ona funkcjonuje, jak się sprawdza.
No to już minęło znacznie więcej i czas
minęło
na ten przegląd.
Minęło już znacznie więcej i dlatego ja uważam, że przegląd Konstytucji jest niezbędny. Ja sam widzę, że w Konstytucji brakuje niektórych przepisów dla takiego sprawnego funkcjonowania państwa.
Ale na przykład przepisu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego nie przewidzieliście akurat, takiej sytuacji?
Nie, akurat w Trybunale, gdyby wprowadzić to, co zresztą w tym projekcie jest, mianowicie wybierać sędziów Trybunału większością 3/5, to by powodowało, że sędziowie Trybunału nie byliby już w sposób jednoznaczny kojarzeni z większością parlamentarną.
Klimaty do zmiany Konstytucji nie ma. Jarosław Kaczyński sam mówi, że nie będzie siadał do stołu.
No nie ma dzisiaj po prostu możliwości.
Dzisiaj rządzącymi.
Jak pan pozwoli, no na przykład przepisy dotyczące referendum ogólnokrajowego, żeby było ważne nie przy połowie uczestnictwa uprawnionych do głosowania, czyli 50% frekwencji, a niższej. Czy też inne przepisy, jak na przykład możliwość wotum zaufania dla rządu na wniosek prezydenta.
A ten system, kiedy prezydent ma bardzo potężny mandat społeczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych, a w gruncie rzeczy ma małą realną władzę, to jest system, który uważa pan powinien zostać zachowany w nowej konstytucji?
Można się nad tym zastanawiać, chociaż ja uważam, w przeciwieństwie do wielu, głównie historyków, a mniej prawników, że to nie jest funkcjonalne dla państwa. Przykładowo koabitacja w okresie rządu Jerzego Buzka i prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.
Pan wtedy był szefem kancelarii.
Dokładnie, przebiegała bez zastrzeżeń.
Tylko, że to jest kwestia systemu politycznego, czy to jest kwestia charakterów?
Oczywiście, że charakteru. Natomiast nie jest pan w stanie oderwać od charakter osób sprawujących najwyższe funkcje państwa. W państwie powinien być nacechowany na dobro państwa. Zresztą tak stanowi konstytucja. I wie pan, i dlatego, drodzy państwo, ludzie, którzy również mają spór, bo zawsze jest większość, opozycja, tak samo prezydent może być z innego obozu, muszą być zawsze w swoich wykładniach i działaniach nakierowani na dobro państwa. No i wtedy wszystko dobrze funkcjonuje.
No dobrze, ale uważa pan, że ten system, jeżeli system mamy taki, jaki mamy i w tej chwili nie ma możliwości zmiany tego systemu, to uważa pan, gdzie leży problem w tej tak złej koabitacji w tej chwili premiera i prezydenta?
Bo mieliśmy do czynienia z rządami wykluczającymi. To znaczy partia, która rządziła przez ostatnie 8 lat do 15 października, a jeszcze później przez miesiąc, przez 2 tygodnie, przepraszam, ona była nastawiona wyłącznie na siebie. Nie dopuszczała debaty. Każdy, kto się nie zgadzał, był od razu wrogiem. I to doprowadziło do bardzo dużego pęknięcia świadomości społecznej. Natomiast jeżeli będzie nastawienie osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie na rzecz współpracy, na rzecz dobra państwa, to wszystko będzie funkcjonowało. Natomiast od razu chcę powiedzieć, panie redaktorze, że my mamy system parlamentarno-gabinetowy. Czyli gdyby dyskusja się rozpoczęła i byśmy rozpoczęli debatę konstytucyjną, to nie byłbym kategorycznie przeciwny, aby prezydenta wybierało na przykład Zgromadzenie Narodowe.
Uważa pan, że te czasy, które są bardzo niebezpieczne, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ten system koabitacji, on się może nie sprawdzać w tak...
Sprawdza się. Proszę spojrzeć, według informacji, które mamy w sprawach Ukrainy, pan prezydent i pan premier spotykają się często, mają wspólny pogląd. Teraz jeszcze będzie przed wyjazdem obydwu panów do Stanów Zjednoczonych Rada Bezpieczeństwa Narodowego w sprawach tak bardzo istotnych, jak kwestia konfliktu na granicy ukraińsko-polskiej, konfliktu o charakterze gospodarczym, i kiedy pan prezydent Zełenski wezwał rząd, żeby przyjechał, i prezydenta, żeby objął to jakąś swoją opieką, to działanie było wspólne i pana prezydenta, i pana premiera.
Mówi pan, żeby zmieniać konstytucję, czy że można zmieniać konstytucję i także wpisywać do niej to, że prezydenta wybiera Zgromadzenie Narodowe, a wpisałby pan, tak jak we Francji ostatnio wpisano, prawo do aborcji dla kobiet do konstytucji?
Ale oczywiście. Ja akurat jestem za tym z bardzo prostego powodu, że my to nazywamy prawem. Ale to jest kwestia integralności ciała kobiety.
To powinno być wpisane do konstytucji.
Tak, tylko w takich kategoriach, o których mówię, że kobieta ma prawo decydować o swoim ciele.
A uważa pan, że sprawa aborcji podzieli tę koalicję rządzącą?
Dzieli troszeczkę. To znaczy, co do zasady wszyscy się zgadzają, że nawet ten kompromis aborcyjny, który był kompromisem w zasadzie pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a ówczesną władzą w 1993 roku.
No według pańskich słów wrócimy do niego już jutro.
No dobrze, ale to jest jakby kwestia niezależna od kogokolwiek, że przyjęcie tej uchwały powoduje powrót do tamtej sytuacji. Różnica jest taka, że Trzecia Droga chce referendum, a Lewica, Platforma, jak rozumiem, chce to przegłosować w ustawie. No. Także ja nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiegoś kategorycznego sporu. Po drugie, my się od tego odzwyczailiśmy.
Od czego? Od sporów koalicji?
Od sporu wewnątrz koalicji. To jest naturalne. W każdej, tak powiem, koalicji. Ja bardzo dobrze znam politykę niemiecką, austriacką. I tam spory wewnątrz koalicji są naturalną rzeczą.
Pan się jutro wybiera na ceremonię wręczenia nominacji członka PKW. Poprzednia PKW pracowała bez nacisków politycznych, pańskim zdaniem?
Ja nie wiem tego.
Ale jak pan obserwował pracę PKW?
Nie, ale trudno mi się wypowiadać, wie pan, dlatego że odbywały się głosowania. W ostatnim czasie, jak informował pan marszałek Hołownia, był swoistego rodzaju pad, bo było tylko 8 członków PKW, ale czy była niezależna całkowicie politycznie, ja wyrażam taką nadzieję, bo właśnie istotą tego rodzaju ciała, który nadzoruje wybory, jest całkowita niezależność polityczna.
Ale pan został wymianowany do PKW z ramienia politycznego.
No właśnie, tak zmieniła, tak ustawę, kodeks wyborczy, gdzie uregulowane są przepisy o Państwowej Komisji Wyborczej, zmienił PiS, pozostawiając pewne przepisy ze starych czasów, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza składała się z 9 sędziów tylko, po 3 z Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i z Sądu Najwyższego, i wprowadziła tę zasadę, że jest również jeszcze 7 członków wybieranych przez Sejm, pozostawiając jakby wiele innych przepisów.
Ale to znaczy, że powinno się do tego wrócić, panie mecenasie?
Ja jestem za.
Czyli co, ustąpiłby pan wtedy z funkcji członka PKW?
Natychmiast. Jeżeli by Sejm przegłosował, i to wystarczy tylko przegłosowanie zmiany w kodeksie wyborczym, że w skład PKW, tak jak poprzednio, wchodzą wyłącznie sędziowie, no to z chwilą wejścia w życie tej ustawy, bądź tak jak postanowią przepisy przejściowe, członkowie PKW, którzy sprawują swoją funkcję, przestaliby ją sprawować.
I pan również.
Ja też. I muszę powiedzieć, że dla jasności wszystkiego, bo dzisiaj jest tak, że to kluby parlamentarne wyraźnie wskazują kandydatów. Powiem więcej. Jeżeli w trakcie kadencji PKW któremuś z tych 7 wybieranych skończyłaby się kadencja, to też znowu ten klub musi wskazać, nie może inny. Także widać wyraźnie, że to, powiedziałbym, taki polityczny proces wyboru jest bardzo wyraźny. A ja uważam jednak, że sędziowie, którzy swojej natury mają ten prymat niezawisłości i niezależności, dla nadzorowania procesów wyborczych państwa są bardzo wskazani.
Niech pan przypomni, panie mecenasie, kto będzie orzekał o ważności wyborów samorządowych?
Również Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej.
Ona jest legalna?
Ona jest nielegalna, jak stwierdzono w orzeczeniach sądów europejskich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z domniemaniem ważności wyborów. Czyli nawet gdyby ta izba nie orzekła, to i tak te wybory są ważne.
Panie mecenasie, w Niemczech zalegalizowano marihuanę. Na koniec
no i
może...
bardzo dobrze.
I pan jest zadowolony?
Nie, pamięta pan, a pan młody człowiek jest, panie redaktorze.
Cieszę się, że pan tak
ale
myśli.
Ale w 1999 do 1999 roku była marihuana tak jak teraz w Niemczech wprowadzono, można było mieć marihuanę w małych ilościach na własny użytek. I wtedy koalicja...
Aż się boję tego pytania, panie mecenasie. Czy pan miewał?
Co? Nie, ja nigdy nie miałem. Co pan? Ja jestem tylko za wolnością człowieka. I wie pan, i wtedy koalicja AWS Unia Wolności przegłosowała właśnie ustawę zakazującą w ogóle posiadania marihuany. I pamiętam wtedy dyskusję w kancelarii prezydenta na takim posiedzeniu kierownictwa pomiędzy mną a Barbarą Labudą, żeby jednak prezydent tę ustawę podpisał, a ja byłem za wetem, bo uważałem, że ta ustawa jest zła, że ludzie powinni mieć wolność i dla swojego własnego użytku, dlaczego nie mogą mieć małej ilości. Jednak wtedy przeważył pogląd, bo to już był taki czas, proszę pamiętać, że tak powiem, prawicowości w Polsce, rządy AWS-u i ta ustawa została przegłosowana wtedy i tak jest do dzisiaj, choć w trakcie trochę to zmieniono. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, to posiadanie małej ilości lekkich narkotyków na własny użytek zostało wprowadzone w Polsce w roku 1985, panie redaktorze.
To już rzeczywiście nie pamiętam.
Za komuny.
O różnych aspektach dzisiaj z Ryszardem Kaliszem, mecenasem, prawnikiem, byłym szefem kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a i także przyszłym członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.
Ryszard Kalisz był gościem popołudniowej rozmowy.
Dziękujemy bardzo.